Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. To, co dzisiaj jest najnowocześniejsze, jutro będzie należeć do przeszłości. Tylko Słowo Boże jest wieczne. Mówił o tym Benedykt XVI. Swą katechezę podczas audiencji ogólnej poświęcił postaci słynnego tłumacza Biblii i obrońcy wiary, świętego Hieronima. Magazyn rozpoczniemy relacją ze spotkania papieża z pielgrzymami. Następnie o tym, że misje to nie jest praca dla sprinterów, rozmawiać będę z ojcem Stanisławem Ziemińskim, franciszkaninem konwentualnym, pracującym w Bułgarii. 7 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Postać świętego Hieronima, słynnego tłumacza Biblii i obrońcy wiary, była przedmiotem kolejnej papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Benedykt XVI podkreślił, jak cenne dla Kościoła łacińskiego i całej kultury zachodniej było dzieło tego ojca Kościoła. Zachęcił wiernych do codziennego kontaktu z Pismem Świętym, tak w wymiarze wspólnotowym, jak i osobistym. Bóg przemawia do każdego z nas także dzisiaj i potrzeba nam rozumieć, czego od nas pragnie, mówił papież. Z drugiej zaś strony Słowo Boże ma budować wspólnotę i jednoczyć nas na drodze odkrywania Boga. Dlatego właśnie nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, jak powiedział ukazany w katechezie święty Hieronim.
Swoje życie poświęcił poznaniu Biblii. Jej radykalizmem żył na co dzień. Wiodąc życie ascety i eremity, zdobył perfekcyjną znajomość języka greckiego i hebrajskiego, co pozwoliło mu dokładnie poznać Pismo Święte i dzieła patrystyczne. Był sekretarzem papieża Damazego, który zachęcił Hieronima, by dokonał nowego łacińskiego przekładu tekstów biblijnych. Zamieszkał w Betlejem, gdzie pozostał aż do śmierci, pracując nad tłumaczeniem Biblii, broniąc wiary, przeciwstawiając się herezjom, nauczając kultury klasycznej i chrześcijańskiej. Uwieńczeniem jego pracy był oryginalny przekład Pisma Świętego, zwany Wulgatą. W innym swoim dziele o sławnych mężach wyeksponował znaczenie literatury chrześcijańskiej, konfrontując ją z literaturą klasyczną. Poznając dzieła świętego Hieronima, chciejmy, by ten znamienity znawca Słowa Bożego stał się także naszym duchowym mistrzem w wierze.
Na plac świętego Piotra przybyło 25 tysięcy pielgrzymów, wśród nich było 800 Polaków.
Bracia i siostry, witam was serdecznie. Święty Hieronim, wybitny doktor Kościoła, dał nam przykład umiłowania Pisma Świętego, który jest Bożym Słowem. Życzę wam i waszym bliskim, by codzienna lektura Biblii pomagała wam coraz lepiej poznawać wolę Boga i miłować Chrystusa. Wszystkim serdecznie błogosławię.
Po zakończeniu audiencji ogólnej Ojciec Święty spotkał się z premierem Rumunii, Kalinem Popescu Tariceanu. Przybył on do Watykanu w związku z napięciem na linii Rzym-Bukareszt po brutalnym zabójstwie dokonanym przez rumuńskiego emigranta oraz włoskich retorsjach po tym wydarzeniu. Jak poinformował rzecznik Watykanu, rumuński polityk podziękował Benedyktowi XVI za wkład Kościoła w opiekę nad imigrantami, a szczególnie za niedawne papieskie słowa o potrzebie łączenia otwartości z praworządnością we współistnieniu narodów. W 1989 roku, po upadku komunizmu, nowe możliwości duszpasterskie otworzyły się także przed Bułgarią. Można powiedzieć, że Kościół zaczął przeżywać tam rozkwit, swoją nową wiosnę. A naszym gościem jest dzisiaj ojciec Stanisław Ziemiński, franciszkanin konwentualny, pracujący właśnie w Bułgarii. Witam serdecznie, ojca, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również.
Zacznijmy właśnie może od tego, co jest według ojca najważniejszym wyzwaniem, które stoi przed Kościołem w Bułgarii?
Myślę, że to jest ważne, aby przywrócić Kościołowi zaufanie i pozycję, jaką ma w innych krajach i miał kiedyś też w Bułgarii, dlatego że przez ten czas komunizmu utworzyły się różnego rodzaju żarty związane z Kościołem, taka niepewność, podejrzenie I też wiele osób podchodzi lekceważąco nie tylko do kościoła katolickiego, ale i do prawosławnego. To jest chyba rzecz najważniejsza, aby kościół był znowu przywódcą w związku z rozwojem duchowym, znajdowaniem pokoju wewnętrznego dla wielu ludzi. I też sprawą nadziei powinien się zająć według mnie, dlatego że wiele osób jest zagubionych w dzisiejszym świecie. Wiele rodzin jest zagubionych, wiele młodych ludzi jest zagubionych.
Wy w waszej pracy macie na co dzień owoce lat systemu komunistycznego. Wy to spotykacie w życiu, w ludziach, w ich sercach, w ich sposobie myślenia. Po tym czasie pracy właśnie w Bułgarii, co ojciec myśli, że jest największą szkodą, którą tamte lata systemu wyrządziły tym ludziom i z czym jest się najtrudniej uporać?
Myślę, że to jest zmiana sposobu myślenia, mentalność, która powoduje, że ludzie inaczej patrzą na sprawy życia codziennego. Cała filozofia materialistyczna, która była im wkładana do głowy przez wiele lat. W związku z tym trudno im się oderwać od życia codziennego, bardziej przyziemnego i spojrzeć nawet na kulturę, na wyzwania, które niesie nowy świat. Te różnego rodzaju punkty powinny być troszeczkę zmienione, tak jak powiedzieliśmy, ale to jest proces długoterminowy. No niestety nie da się wszystkiego zrobić w ciągu kilku lat. Osoby, które przeżyły ten czas w komunizmie, potrafią pokazać, że dzisiaj po tym rozpadzie systemu trudno im już komukolwiek uwierzyć.
Ale rośnie młode pokolenie też. Czy oni zaczynają szukać, czy chcą życia religijnego, czy w jakiś sposób sami szukają czegoś, czy raczej to są rzadkie wypadki?
Część osób, która potrafi przełamać się i przyjść, czy to do prawosławnego kościoła, czy do naszego kościoła, zaczyna się rozwijać i ten rozwój daje dobre owoce. Mamy takich kilka przykładów osoby, które gdzieś tam sporadycznie chodziły do kościoła, a dziś trzeba im więcej czasu, żeby zapoznać ich z jakimiś prawdami wiary, nawet podstawowymi. Czasami po kilka razy powtarzać z cierpliwością, dlatego że wiele nowości jest w tym, co my uważamy za rzecz normalną. Kiedy już ta osoba uwierzy, zacznie szukać sama, to widać duże postępy w niektórych młodych osobach. Jednak nie wszyscy mają tą szansę, dlatego że kiedy rodzice są niewierzący, nie mają tego szacunku do kościoła, w związku z tym trudno jest wysłać dziecko czy samemu go zaprowadzić tam. Dlatego ta część młodzieży jeszcze nadal jest zagubiona. To jest bardzo widoczne w tym, że próbują po swojemu to życie ugryźć, a nie mając tych podstaw, tych fundamentów, często popełniają błędy.
A jakbyśmy mogli ocenić, w kilku słowach to jest na pewno trudno, kondycję kościoła bułgarskiego, jaki on wyszedł z tych lat reżimu, jaki jest teraz, czy się rozwija, czy idzie do przodu, co jest jego, powiedzmy, mocnym i słabym punktem?
Myślę, że powoli zaczyna się rozwijać. Wtedy jest silny kościół prawosławny i wtedy i ludzie innych wyznań w jakiś sposób też próbują zachować prawidłowości i próbują się rozwijać, żeby nawet móc dialogować w niektórych przypadkach, czy umieć odpowiedzieć na jakieś pytania. Ale obecnie przeżywa kościół prawosławny różnego rodzaju problemy, brak zaufania społeczeństwa do kościoła. Drugim jest rozłam w kościele prawosławnym, co też było zauważone przez media, przez ludzi. Ludzie widzą, że ten kościół też ma swoje problemy.
A kościół katolicki?
Kościół katolicki przeżywa swoje problemy w związku z małą liczbą księży, dlatego że był zniszczony przez władzę byłego systemu jako wróg państwa. Dlatego że wszystko, co miało kontakt z Zachodem, wiadoma sprawa, było nietolerowane, a nawet prześladowane. Wielu księży straciło zdrowie, życie w różnych więzieniach. To też wpłynęło na to, że dzisiaj są braki, są parafie, które są obsługiwane od księdza, który ma 2-3 parafie. Szczególnie w północnej Bułgarii to bardzo wyraźnie widać. My też mamy dojazdowych parafii 2 na przykład. Jedna z nich jest 50 km oddalona od miejsca, w którym mieszkamy, druga 30, w związku z tym niedziela jest dużym wysiłkiem. Dlatego też chyba wypadałoby, aby było więcej tych rąk do pracy. Jak mówi Pan Jezus, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników jest mało. I potrzeba jest sióstr zakonnych, potrzeba jest księży, aby ludzie mogli też na co dzień spotykać tego księdza. Raz w tygodniu to jest chyba za mało, żeby wzbudzić zaufanie, żeby się przełamać, podzielić się swoimi przeżyciami. Też jeśli chodzi o same budowle, kościoły, klasztory, jest to dosyć mocno zniszczone. Teraz po 89 zaczyna się to powoli odradzać, więc remonty, budowy między innymi.
A czy to w czasie komuny było w rękach kościoła, czy to zostało zabrane
różnie
przez państwo?
Różnie to było. Niektóre były zabrane, przeznaczone na coś innego. Niektóre pozostały, ale też nie było możliwości remontów, było to zostawione. Są parafie, których księża nie mieszkali przy parafii przez wiele lat, 5-7 lat, więc sama struktura parafii się zmieniła, jak nie ma pasterza, owce zaczynają gdzieś tam się rozchodzić. potem trudniej jest jakoś tak zacząć to zbierać.
Obecnie Kościół bułgarski żyje, rozwija się dzięki misjonarzom?
Tak. W północnej Bułgarii jest tylko 3 księży, którzy są Bułgarami w Kościele katolickim, a reszta to są misjonarze.
A ta reszta to ilu jest?
Wszystkich jest 11, 12 z biskupem.
Północna Bułgaria, tak jakbyśmy powiedzieli, że w północnej Polsce pracuje 12 księży, na niektórych parafiach pracuje 12 księży.
Bułgaria ma 2 diecezje zachodniego obrządku i to jest północna i południowa. Południowa jest trochę w lepszej sytuacji, w lepszej kondycji, dlatego że jest 2 księży miejscowych, Bułgarów już, co powoduje, że oni mniejsze potrzeby misjonarzy mają, aczkolwiek tam pracują nasi ojcowie, kapucyni, zmartwychwstańcy też, także jeszcze mają problemy personalne i nadal będą pracowali misjonarze. Kwestia jest tego typu, że powinniśmy zaprosić jeszcze osoby, które by chciały pracować w Bułgarii, dlatego że jest to wielkie wyzwanie.
Rośnie młode pokolenie, rośnie nowe pokolenie, ludzie, którzy troszeczkę inaczej patrzą i na życie, i też na to życie duchowe, wewnętrzne. Czy zaczynają się pojawiać powołania do życia zakonnego, czy też do kapłaństwa?
Tak, aczkolwiek jedna jaskółka, jak to mówią, wiosny nie czyni. Są powody do radości, bo się zdarzają takie przypadki, aczkolwiek nie są takie, bym powiedział, na miarę potrzeb. U nas jest 1 kleryk w seminarium w Polsce, 2 jest u kapucynów i chyba 1 jeszcze u zmartwychwstańców. Jest też 3-4 diecezjalnych, którzy studiują w Rzymie.
No właśnie, studiują w Rzymie, czyli całe wykształcenie zdobywane jest za granicą, tak? Jeśli chodzi o Kościół bułgarski.
Tak, tak, dlatego, że nie ma obecnie po wojnie seminarium w Bułgarii, to jest ciekawe, że przed wojną były szkoły katolickie, były szpitale prowadzone przez siostry, były też seminaria niższe, wyższe seminarium było też przez jakiś czas, a po wojnie wiele z tych budynków chyba nie zostały nawet zwrócone kościołowi i nie ma też profesorów, którzy by się zajęli tym. W związku z tym jest to zaczynanie od nowa i tym bardziej trzeba być cierpliwym w tym wszystkim, dlatego że to nie jest praca dla sprinterów, bo tutaj nie można liczyć na takie szybkie jakieś tam, prawda...
Spektakularne sukcesy.
Jakby nawet coś takiego się udało, no to bardzo szybko można to zgubić, dlatego że to jest ogromna różnica mentalnościowa i trzeba procesu, żeby te osoby naprawdę same doszły do czegoś, że warto zaufać Panu Bogu i tak dalej, ale to musi jakoś jeszcze tam trochę czasu upłynąć. My nawet robimy różnego rodzaju w mieście akcje też, między innymi sympozje na temat, który jest związany z Kościołem Katolickim Prawosławnym, na przykład jak osoby Cyryla i Metodego, czy historyczne rzeczy, czy praca na przykład z Polskim Instytutem, abyśmy mówili o historii Bułgarii i Polski, które przed wojną miały sporo wspólnego. Były nawet grupy artystów, którzy korespondowali ze sobą. Było też pismo jedno polsko-bułgarskie. Myślę, że przez też kulturę można by było oddziaływać. To, co też ojcowie kapucyni robią, festiwal, przez muzykę ewangelizują. My bierzemy w tym udział w mniejszym czy większym stopniu. Mamy też zajęcia z różnego rodzaju osobami, jak z rzeźbiarzem, który wykonuje figury Matki Bożej i dzieci fatimskie.
To jest figura dla kościoła, który budujecie w Pleven.
Tak, i z nim też nasi parafianie się spotykają, spotykają się dzieci. On też tłumaczy pewne rzeczy związane z artystyczną stroną wielu dzieł światowych, co też powoduje rozwój estetyki w naszym życiu, który jest potrzebny, dlatego że człowiek, gdy jest uporządkowany wewnętrznie, gdy jest otwarty na piękno, może zobaczyć więcej w tym życiu naszym.
Rzecz, która mnie uderza na zasadzie, że do 1989 roku komuna wyniszczała kościół, wyniszczała tradycję, tego nie było, kazała to negować. Po 1989 roku kościół zaczyna się odradzać, mało jest miejscowych powołań, mało jest miejscowych księży, sióstr zakonnych. Co więcej, studiują, uczą się za granicą. Czy to nie jest jakieś zagrożenie, że ten kościół na pewnym etapie może utracić jakąś swoją bułgarską tożsamość, swoje tradycje, to co jest ważne? Każdy kraj, każdy kościół w danym kraju ma coś, co go charakteryzuje.
To jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo obszerne. Uważam, że jest takie zagrożenie, aczkolwiek osoba, która studiuje na zewnątrz, może popatrzeć z dalszej, szerszej perspektywy na swój kraj i nie być takim zamkniętym. Dzisiaj jest wolność, która nam pozwala podróżować, zobaczyć swój kraj, w jakim punkcie się zatrzymał i ile powinien położyć siły czy czasu na to, żeby rozwinąć się bardziej. Też jest ciekawą rzeczą to, że człowiek czasami na obczyźnie staje się bardziej patriotą niż będąc w kraju. W związku z tym mamy nadzieję, że i ci seminarzyści będą mieli jakieś doświadczenie kościoła w innych krajach.
Tak, to na pewno otwiera, daje tą uniwersalność, powszechność, ale z drugiej strony pewne wartości, tradycje muszą być przekazywane. oni o swojej kulturze, o swojej historii, o rzeczach dla nich ważnych, dla nich Bułgarów, nie dowiedzą się w rzymskim seminarium.
No na pewno. Ale są też potem spotkania formacyjne z biskupami. Dobrze jest też, że biskupi są miejscowi, w związku z tym oni zachowują tą tradycję, nawet na tych spotkaniach czasami podpowiadają nam, cudzoziemcom, jak pewne rzeczy rozwiązać. Ale też są jeszcze czasami naleciałości od czasu, kiedy nie można było praktykować religii. W związku z tym wróciły pewnego rodzaju tradycje przedchrześcijańskie, pogańskie. Trzeba by było zobaczyć, jak ten kościół funkcjonuje w innych krajach, żeby móc powoli oczyszczać te tradycje chrześcijańskie od niechrześcijańskich.
Przykład?
No, stawianie jedzenia na grobach zmarłych. To jest taki jeden z ważnych punktów, który można zauważyć.
Główna wasza praca w Bułgarii jako franciszkanów konwentualnych to jest praca na parafii. Oprócz tego mówił ojciec przed wejściem do studia o wydawnictwie, o tłumaczeniu książek, ale też jesteście zaangażowani w pracę charytatywną.
Tak, poprzez znajomości z różnymi ludźmi postanowiliśmy odwiedzić kilka domów dziecka. Dyrektorzy nam pozwalają. Niestety nie można rozwijać jakiejś tam działalności religijnej czy katechezy, ale takie odwiedziny i nawet pobycie chwilę z tymi dziećmi, można to realizować. Robimy różnego rodzaju paczki, czy też widząc potrzebę przed Nowym Rokiem, zeszyty, długopisy. Co możemy, to pomagamy. Niektóre firmy nawet nam przekazują materiały, czy też produkty, po to, abyśmy my przekazali tym dzieciom. W związku z tym jest to bardzo miły akcent i to się rodzi też pewnego rodzaju tradycja, że warto zwracać uwagę na osoby, które są bardziej potrzebujące.
A jaka jest rodzina bułgarska? Czy to jest rodzina jeszcze w miarę silna, zintegrowana?
To też zależy, które rodziny. Są takie rzeczywiście z tradycjami, z szacunkiem do siebie wzajemnym i też widać, procentuje to w wychowaniu dzieci. Niemniej jednak podróże różnego rodzaju, emigracje za chlebem wpływają na problemy rodzinne też między innymi, a też brak tych wartości chrześcijańskich, bo to jednak, jak mówił Tomasz Merton, że nikt nie jest samotną wyspą i trzeba pamiętać o tym, że religia pomaga wielokrotnie w jakichś trudnościach życiowych po to, aby ta rodzina mogła się ostać. To jest jak dom budowany na skalę, który jest przystanią dla rodziców i dla dzieci, że czują się pewnie i mają stabilną sytuację, mogą liczyć na rodziców. Gdy brakuje tej religii, tych wartości chrześcijańskich, miłości do Boga i do drugiego człowieka, w związku z tym szybko się gubi cierpliwość i powoduje to niedorozumienia, powoduje też momenty, które wpływają niekorzystnie na życie. Są rodziny czasami bardzo zagubione i to przekłada się potem na sytuację dzieci, które są też zagubione, potrzebują opieki.
Powiedziałeś na początku, że wy jako misjonarze nie możecie mieć perspektywy sprintera. To jest takie bardzo realistyczne spojrzenie na tamtejszą rzeczywistość, też na waszą pracę. Co w ciągu tych lat sprawia, że człowiek ma dalej motywację, że chce, mimo że no nie ma tych namacalnych sukcesów?
To jest czasami jedna osoba, która zacznie regularnie przychodzić do kościoła, zacznie na przykład zmieniać siebie, zmieniać swoją rodzinę, mówić innym o tym, że kiedy spotkali się z nami, życie jej się zmieniło. I myślę, że to jest taka też gwiazdka, która zmienia trochę nastawienie, nawet czasami niechęci czy czegoś takiego. I też chyba miejsce pracy, dlatego że my przez wiele lat odbiegaliśmy w tym 125-tysięcznym mieście, gdzie jest około 5 tysięcy katolików, którzy, no nie wszyscy znają drogę do kościoła. Duży procent jednak nie zna drogi do kościoła. Może też przez to, że odprawialiśmy pod blokiem w takiej piwnicy. W związku z tym ten kościół był taki w podziemiach, w katakumbach, można powiedzieć. Dzisiaj mamy kościół, który się buduje obecnie. Odprawiamy w kaplicy, która jest w domu naszym zakonnym. Jest to już na parterze, w związku z tym nie jest to już podziemie. To miejsce, które prowadzimy duszpasterstwo, też wpływa bardzo korzystnie na naszą pracę i też zadowolenie jest, że jednak wyszliśmy z tego podziemia, czyli będziemy przykładem i pomocą dla wielu innych ludzi.
Ja bardzo dziękuję ojcu za rozmowę, za spotkanie. Państwu przypomnę, naszym gościem był ojciec Stanisław Ziemiński, franciszkanin konwentualny pracujący w Bułgarii. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Wysłuchali państwo magazynu Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.